W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Amen.
Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, dar jedności w Duchu Świętym, niech będą z wami wszystkimi. Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
Siadamy. To jest ważna informacja, byście wiedzieli, że Bóg najpierw w historii działa, zbawia, daje czegoś doświadczyć, a później to podsumowuje pewną katechezą. I sens tej katechezy jest taki: żyjcie tą katechezą, którą wam przekazałem, żebyście nie wrócili do tego nieszczęścia. I tak po wyprowadzeniu Izraela z Egiptu Bóg ich prowadzi pod górę Synaj i tam zawiera przymierze, ale ponieważ wchodzą w przymierze we wspólnotę z tym, który jest po trzykroć święty, dlatego domaga się świętości, ale mocą przymierza w dekalogu, w dwóch tablicach dekalogu. Nad bogami Egiptu dokonał sądu, czyli nad bożkami, nad wiarą Egipcjan, że ci bogowie są nicością w porównaniu z tym Bogiem, który przyszedł w Mojżeszu do potomstwa Abrahama i walczył z bogami Egiptu poprzez plagi. Żeby duchowo Izraelici mogli wyjść z Egiptu, dlatego daje dwie tablice dekalogu. Ważną katechezę, właściwie te dwie tablice dekalogu to są pierwociny Pisma Świętego. Pierwsze natchnione słowo napisane przez Ducha Świętego. Dlatego napisałem książeczkę Tajemnica dwóch tablic, gdzie mówię, że na początku były tablice dekalogu i to jest jakby kod genetyczny całego Pisma Świętego. W tej książeczce wyprowadzam całe Pismo Święte łącznie z Ewangeliami. Oczywiście lektura nie jest lekka i przyjemna. Przed snem się nie nadaje do czytania. To jest taka trochę matematyka biblijna. Nawet jeden matematyk z Australii mi przetelefonował, mówi: wiesz, musiałem to czytać kilka razy. Więc nie dziwcie się, że trzeba kilkakrotnie przeczytać, a nie tak: o, to jest takie trudne, ciach na półkę, odpoczywaj w Panu. Bo w ogóle my mamy nastawienie takie, że to, co Boże, musi być lekkie, przyjemne, takie nic. Podczas gdy we wszystkich innych dziedzinach to musimy ryć. Cokolwiek studiujemy, no na pewnym etapie musimy mieć przysiad i ryjo dobre, żeby do czegoś dojść. A tutaj to A Pismo Święte jest takie trudne i ciach. Więc uważajcie, bo to zły mówi, że to, co trudne, to od diabła. Nieprawda. Jezus był świadom, że to, co głosi, dociera prawie do nikogo. Prawie do nikogo. Do niewielu dociera. Dopiero z czasem. To w związku z dekalogiem, że jest to dar na wyjście z niewoli egipskiej, by duchowo wyszli teraz z Egiptu po wejściu do ziemi obiecanej. Oczywiście w dekalogu była złożona obietnica, że druga tablica dekalogu, Bóg stanie się człowiekiem, dekalog stanie się Jezusem Chrystusem i krzyżem. W dniu Pięćdziesiątnicy wejdzie w nasze wnętrza i będzie po to, by nas uzdalniać do życia dekalogu. Wielki dar dekalog. I w takim stopniu, w jakim dziś świat odrzuca dekalog, jest na poziomie Egiptu. I bardzo marzę o tym, żeby mieć z innych narodów niewolników. A że takich narodów trochę jest, to my wiemy. I w końcu cała Unia Brukselska. Chodzi o to, żeby wszystkie narody mieć jako niewolników na pasku. Podobną misję spełnia prehistoria biblijna, w którą dzisiaj wkroczymy. Prehistoria biblijna. To jest język biblijny, więc używam go, który macie na tym schemacie wypisany. Prehistoria biblijna jest to dar Ducha Świętego na wyjście z niewoli babilońskiej tym razem. Żebyście po wyjściu z Babilonu, dzięki Cyrusowi Perskiemu, po powrocie do ziemi obiecanej, nie byli duchowo na poziomie Babilonu. I dlatego jest ważne, żebyśmy weszli, najpierw dzisiaj interpretując ten pieśń stworzenia w ciągu 7 dni, a później przez w drugiej katechezie, o katechezie, kto nam naprawdę da raj. Kainie i Ablu, żebyśmy weszli do Arki Przymierza, bo tam czekają na nas dary Ducha Świętego. No i wreszcie, żebyśmy się z uśmiechem przyglądali wieży Babel współczesnego świata. Ponieważ my już będziemy mieli tego, który pomieszał języki, ale nam już dał prawdziwą mowę Bożą, miłość krzyża. Darem na wyjście z niewoli egipskiej jest dekalog i równie ważnym tekstem jest prehistoria biblijna, którą zaczniemy teraz konsumować. W ogóle nasz Bóg, Jezus Chrystus, nie był na poziomie bogów Babilonu. Bo Babilon dzisiaj jest w Polsce, jest Babilon. W momencie, kiedy nie przyjmiemy jako jedynej mądrości dla umysłu i zasady dla naszej woli krzyża, to jesteśmy Babilonem. Zwykłym Babilonem, tylko nieuświadomionym. No może po tym wstępie zróbmy przerwę i zaczniemy komentować. Ten hymn, który stoi na początku Pisma Świętego Starego Testamentu, jest jakby bramą, która chce nas wprowadzić we wszystkie inne księgi święte, natchnione. Powstał w niewoli babilońskiej, napisany w środowisku kapłańskim, oczywiście pod natchnieniem Ducha Świętego, miał jeden cel – powiedzieć, że ci bogowie, te bóstwa, które są czczone w Babilonie, to jest zwykłe stworzenie, ponieważ w starożytności pokutowała mentalność, że jeżeli jakiś naród, jakieś państwo pokonało inny naród, to ma bogów potężniejszych. W związku z tym chybcikiem trzeba uwierzyć w te bóstwa, zacząć czcić te bóstwa. I to tkwiło, ta mentalność przenikała też Izraelitów, bo byli dziećmi swego czasu. Żeby się temu przeciwstawić, to autor natchniony tego hymnu powiedział, pokazując na ten świat, popatrzcie, jaki Jahwe jest potężny, który z bogów starożytnych, babilońskich coś takiego mógł stworzyć. On jest potęgą, w niego wierzcie. I ten hymn był śpiewany na spotkaniach liturgicznych, bo tylko były takie możliwe, w synagogach, gdzie czytano proroków, czytano Pismo Święte, komentowano i właśnie tym hymnem wielbili Boga. Przez niewolę babilońską Bóg zrównał Izraela z poganami, z Babilonem, zrównał, ponieważ oni przez zanik daru wielkiego, ogromnego, zanik przymierza, przez przymierza polityczne z innymi narodami sąsiednimi, w gruncie rzeczy zrównali Boga Jahwe świątyni jerozolimskiej z tymi bożkami. Ponieważ wyście mnie zrównali, no to ja grzecznie was oddaję do niewoli babilońskiej, no i tam zamyślcie się nad swoją wiarą, przemyślcie wszystko na nowo. I to odczytanie, że ten hymn bronił Izraela i nas broni przed bałwochwalstwem tego świata, jest w porządku do czasu, dopóki Jezus, Syn Boży, nie wszedł w wody Jordanu. I Duch Święty, który unosił się nad wodami Jordanu, nie stąpił w Jego człowieczeństwo, zapowiadając ustanowienie pierwszego sakramentu, sakramentu Chrztu Świętego, który będzie podstawą. I od tego momentu nam nie wolno odczytywać tego hymnu na poziomie Starego Testamentu. Już trzeba czytać w świetle dzieła Jezusa Chrystusa. I to będziemy teraz czynić. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. To jest jedyne zdanie w tym hymnie, który mówi o pierwszym stworzeniu wszystkiego z nicości. A więc ten świat nie jest jakimś Bogiem, te stworzenia nie są Bogiem, tylko są stworzeniem Bożym. Ziemia zaś była bezładem, pustkowiem. Ciemność była na nad powierzchnią bezmiaru wód. Tutaj autor natchniony mówi o tej grozie, jaką przeżywali Izraelici, patrząc na ocean i to zwycięski ocean tych narodów pogańskich, że jest chaos, bezlad moralny, pustka, ciemność, bezmiar wód przez wody. Oczywiście trzeba rozumieć dzieło szatana. Może. Ale Duch Boży unosił się nad wodami. Jak wczoraj napomknąłem, Izraelitom w niewoli babilońskiej jedno zostało. Obietnice Boże. Dotyczące przede wszystkim Mesjasza. I już ta obietnica skrystalizowana w życiu Dawida, że z jego rodu przyjdzie Mesjasz. W związku z tym, studiując proroków, bardzo interesowali się obietnicami Bożymi i nad nimi pracowali. No i Duch Święty tego na to czekał, dając nam te księgi prehistorii zbawienia o Maryi, o Jezusie. Zapowiadając cztery Ewangelie, Duch unosił się nad wodami śmierci, przypominając im obietnice, i te obietnice później były opracowane już jako księgi, całe księgi. Wtedy Bóg rzekł, i tutaj mamy do czynienia z liczbą 7. Gdziekolwiek w Piśmie Świętym przychodzi liczba, to jest teologia. To jest teologia. Liczba 7 oczywiście najpierw przywołuje 7 grzechów głównych, które daje morze, działanie szatana. Zamienia ten świat w chaos. Ale też liczba 7 zapowiada tego, który w chrzcie świętym w rzece Jordan ustanawia pierwszy z sakramentów świętych, Chrzest Święty, który oddzieli światłość od ciemności przez pokorę Baranka Bożego, ducha pychy i egoizmu przez pokorę i miłość Ojca w sobie do nas. I oczywiście wartość tej pieśni dla nas też polega na tym, że Duch Święty stąpił na Jezusa Chrystusa jako człowieka i mocą Ducha Świętego tego dokonywał też. Czyli będzie połączenie 7 sakramentów świętych z 7 darami Ducha Świętego. Ta pieśń będzie nam mówić o tym, że powiedzmy, dar mądrości współpracuje z sakramentem Chrztu Świętego. Sakrament bierzmowania uzdalnia nas do daru rady, do większej wierności. Sakrament pokuty, pojednania współpracuje z darem umiejętności Boże, jak być świętym. Dar, sakrament, ja to nazywam przejścia. My to teologicznie mówimy sakrament ostatniego namaszczenia. Ja wolę używać słów Jezusa Chrystusa, kiedy przyszedł czas przejścia mego do Ojca. Sakrament śmierci, można by powiedzieć. Tak jak śmierć Jezusa Chrystusa była potęgą zbawiania świata, w śmierci nas umiłował do końca. Jezus Chrystus przez ten sakrament chce być w mojej, Twojej śmierci, żeby tego samego dokonywać. Śmierć zostawia, dlatego tej śmierci nadaje wartość nieskończoną. W związku z tym rozpacz w życiu chrześcijan przy śmierci czy po śmierci jest wielką ciemnością pogańską. Sakrament przejścia współpracuje z darem pobożności, pietyzmu, szacunku dla cierpienia i śmierci, bo pietyzm to jest szacunek. Tu się dzieje wielkie misterium Boże. Sakrament Eucharystii współpracuje z darem męstwa. Jezus we mszy świętej, w Eucharystii, jednoczy się z nami, by nam dać tak mężne przeżywanie zła, jak On przeżywał to przez 3 lata, szczególnie w krzyżu. Sakrament małżeństwa współpracuje z darem rozumu. Tu wyjątkowo trzeba dużo rozumu. Wyjątkowo. Bo dar rozumu, jak pamiętacie, ma się sprzeciwiać emocjom, panować nad emocjami. No a jakież emocje? Po pewnym czasie rodzą się w ramach małżeństwa. Oczywiście dar rozumu w sposób szczególny chce likwidować emocje, które przychodzą od ducha pychy. Bo przecież gdzie jak gdzie, ale w małżeństwie każda ze stron ma rację. I to takie racje, że ludzie kochani. Nie ma mocnych na to. Tylko albo nie milczenia, albo... Tak, ale tutaj też kapłani się śmieją, ale... Tak, to też według Pisma Świętego największym grzechem kapłanów to jest pycha. Ja wszystko wiem, Boga reprezentuję. Co ty tu mnie możesz, knucie jeden, powiedzieć? Ruki po szwam, szagom marsz. No i szabat, no właśnie, szabat. Tu chodzi o sakrament małżeństwa. Kapłani powinni nosić sobie bojaźń Bożą. Bojaźń Bożą. A bojaźń Boża to szaleństwo Jezusa Chrystusa w krzyżu, żeby dla Ojca uratować każde Jego dziecko w krzyżu i zmartwychwstaniu. Więc bracia, kochani, przeżywajcie szabat, czyli odpocznienie w miłości z krzyża tylko. No i pokorę Baranka Bożego. Tak. To tak przyleciałem troszeczkę, a teraz będziemy czytać ten tekst. I jeszcze raz, ponieważ są 3 siódemki, 7 grzechów głównych, to może 7 grzechów głównych, chcę przetworzyć duch unoszący się nad wodami śmierci. 7 sakramentów, 7 darów Ducha Świętego. Oczywiście teraz będzie egzamin dla tych, którzy już są bywalcami szkoły biblijnej i mówią, o, ja nawet znam Apokalipsę już. To teraz będę pytał, o jaki grzech ciężki w tym momencie, w danym momencie chodzi. Ale ja sobie wezmę kartkę. Bo w końcu mam swoje lata. Skoro tutaj jest mowa o 7 sakramentach świętych, o 7 darach Ducha Świętego, to kim jest ów Duch Boży? Kim on jest? Gdzie są dary Ducha Świętego? W kim złożone? W niepokalanym poczęciu. Kto jest dawcą darów sakramentów świętych? Poprzez, poczynając od chrztu, Chrystus zmartwychwstały, Jezus, tak, Jezus. Dlatego też teraz sobie przeczytamy komentarz do tego, do tej pierwszej pieśni z proroka Izajasza, bo tak jak wam mówiłem, prorok Izajasz, na pewno Łukasz, jak pisał swoją Ewangelię, to miał otwartego proroka Izajasza i bez przerwy go wertował i całą kompozycję, że tak powiem, wzięła, brał z proroka Izajasz. Wczoraj miałem zaćmienie umysłu związane z moim wiekiem. No i nie dokończyłem, że z Mateuszem współpracuje Jeremiasz, tak. Bo Jeremiasz ogłaszał koniec Izraela. Jezus Chrystus w Ewangelii do Żydów, w Ewangelii Mateusza ogłasza, koniec będzie z wami, jeżeli nie rozpoznacie we mnie prawdziwego Boga Ojca. Koniec waszej misji. Kończycie się. I to bardziej niż przez niewolę babilońską. Oczywiście, że kara jest tylko szansą na to, żeby człowiek w pewnym momencie otrząsnął się. No i są obietnice Boże, między innymi w historii Józefa z Egiptu. Tak jak bracia, którzy go chcieli unicestwić, okazało się, że przyszli do Egiptu i on ich uratował, nie tylko, że nie zginął, ich ratuje. To znaczy, że jest to też przypowieść, że naród wybrany w swej masie w epoce Ducha Świętego wróci do Kościoła Jezusa Chrystusa. Ale on będzie, ten Kościół będzie inny. Świadomie użyłem nie do Kościoła Jezusa Chrystusa, nie do tego naszego. Tylko my wrócimy też do Kościoła Jezusa Chrystusa. Tak, to nie znaczy, że nie jesteśmy, tylko chodzi o to, za dużo tam naszego tałataństwa w tym wszystkim jest. Z kolei Ezechiel to Ewangelia Marka. Ewangelista Marek w Apokalipsie jest zapowiadany jako ten, który da nam, jeżeli chcemy wyjść z mocy złego, pokonać złego, musimy odczytać cztery Ewangelie według herbów. I o tym mówi prorok Ezechiel. I prorok Daniel to jest odpowiednik Ewangelii Jana, zwłaszcza Apokalipsy. To nam przyjdzie czytać, komentować, jeśli pożyjemy, to żyjemy, zwłaszcza ja, i w przyszłym roku. To teraz proszę o przeczytanie proroka Izajasza, żebyśmy zrozumieli, co się kryje pod wyrażeniem Duch Boży unosił się nad wodami.
Księga Izajasza, rozdział 11. I wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści się odrośl z jego korzeni i spocznie na niej Duch Pański, Duch mądrości i rozumu, Duch rady i męstwa, Duch wiedzy i bojaźni pańskiej. Upodoba sobie w bojaźni pańskiej, nie będzie sądził z pozorów, ni wyrokował według pogłosek. Raczej rozsądzi biednych sprawiedliwie i pokornym w kraju wyda słuszny wyrok. Rózgą swoich ust uderzy gwałtownika, tchnieniem swoich warg uśmierci bezbożnego. Sprawiedliwość będzie mu pasem na biodrach, a wierność przepasaniem lędźwi. Wtedy wilk zamieszka wraz z barankiem, pantera z koźlęciem razem leżeć będą, ciele i lew paść się będą z połem i mały chłopiec będzie je poganiał. Krowa i niedźwiedzica przestawać będą przyjaźnie, młode ich razem będą legały. Lew też jak wół będzie jadał słomę, niemowlę igrać będzie na noże kobry, dziecko włoży swą rękę do kryjówki żmii. Zła czynić nie będą, ani zgubnie działać po całej świętej Najgórze, bo kraj się napełni znajomością Pana na kształt wód, które przepełniają morze. Owego dnia to się stanie.
Dziękuję, dziękuję. I spocznie na niej, na tej odrośli i na tej różce Duch Pański. Otóż to jest komentarz, pierwszy komentarz dotyczący darów Ducha Świętego, że dopiero dary Ducha Świętego sprawią, że ludzie, którzy dotąd byli bardziej zwierzętami niż ludźmi, stworzą pokój Boży. Czy epokę Ducha Świętego, epokę tysiąclecia, będą zdolni do życia w pokoju, do dzielenia się dobrami i tak dalej. Nie będzie wojen, bo za wszystkimi wojnami też jest chciwość. Za zbrojeniami chcę panować nad innymi, posiadać inne narody. Jeżeli jest mowa o sakramentach świętych tutaj i o darach Ducha Świętego, należy tym Duchu Bożym, który unosi się nad tym złem, widzieć Maryję, różdżkę, ponieważ ona musiała najpierw powiedzieć fiat i najpierw mu dać ciało, by mógł być odroślą, czyli barankiem Bożym, który wziął zło i zmartwychwstał, odrósł, zmartwychwstał. I razem są źródłem darów Ducha Świętego i sakramentów świętych. Wtedy Bóg rzekł, niech się stanie światłość. I stała się światłość, a Bóg widząc, że światłość jest dobra, oddzielił ją od ciemności i nazwał Bóg światłość dzień, a ciemność nocą. I tak upłynął wieczór i poranek, dzień pierwszy. Ten refren, co ten refren oznacza? Wieczór, poranek i dzień pierwszy. Otóż to oznacza, wieczór oznacza epokę Ojca, poranek epokę Syna, dzień, epokę Ducha Świętego. Panowanie już darów Ducha Świętego. Dlaczego epoka Ojca jest wyrażona przez wieczór? Ponieważ epoka Ojca to były obietnice, jakby zaczątki, prototypy zbawienia, które przyjdzie w Maryi i w Jezusie. Ale to się skończy, chciałoby się powiedzieć, nocą, słońce zajdzie, Wielki Piątek, wieczór, ale będzie poranek zmartwychwstania. To jest, zacznie się epoka Syna i wreszcie Duch Święty w swojej ulubienicy zainauguruje w rodzinie ludzkiej dzień. Niech się stanie światłość. To się dokonywało w momencie, kiedy Jezus wszedł w rzekę Jordan i spełnił te dwa ludzkie pragnienia tych wszystkich, którzy w różnych religiach i w Izraelu wchodzili do wody, by uwolnić się od zła i napełnić dobrem. Tam Jezus przez zapowiedź tajemnicy Baranka Bożego przyniósł światłość. Duch Święty na człowieka wstępuje. Sakrament chrztu łączy się z darem mądrości. Mądrość wtedy, misją daru mądrości jest to, żeby człowiek odrzucił siebie wszelką ciemność poprzez to, że staje się glebą dla ziarna Bożego. Czystą glebą, żeby jego życie było bez programu. Z kolei można tych siedem, te dwie siódemki łączyć z pierwszą częścią Apokalipsy świętego Jana Apostoła, gdzie jest mowa o siedmiu grzechach głównych, które Jezus Chrystus, zmartwychwstały, chce pokonać w nas. I pierwszym grzechem głównym, o jakim mówi pierwsza część Apokalipsy, jest lenistwo. Lenistwo w służbie Bożej. Lenistwo w czytaniu Pisma Świętego. W poznawaniu Pisma Świętego. Bo dramat Izraela polegał na tym, że księgi nie spełniły swojej misji. Jeżeli teraz będzie pełne bólu oczyszczenie w Kościele, to z powodu tego, że nie mieliśmy światła, za dużo ciemnościśmy wpuścili. I drugi powód, tam podany, drzewo życia. Nie żyliśmy drzewem życia, krzyżem. Nie braliśmy życia z krzyża chwalebnego. Niech się stanie światłość. Czytajmy Pismo Święte, żeby pokonać lenistwo w sprawach najważniejszych. Jakieś tam chrześcijaństwo sobie wykreowaliśmy, ale lenistwem wykreowaliśmy sobie. Tylko Jezus nie był leniwy. Tylko do końca realizował miłość Ojca. Pierwszy dzień. Pierwszy dzień pokonał ciemności lenistwa. Potem Bóg rzekł, niech powstanie sklepienie w środku wód i niechaj ono oddzieli jedne wody od drugich. Uczyniwszy to sklepienie, Bóg oddzielił wody pod sklepieniem od wód nad sklepieniem. A gdy tak się stało, nazwał sklepienie niebem. Mówiłem już, sakrament bierzmowania i dar rady. Chodzi o to, że sakrament bierzmowania ma szczególnie w nas rozbudować ogrom daru, jaki otrzymaliśmy w Nowym Przymierzu. Połączyło się niebo z ziemią w krzyżu. To sklepienie to jest aluzja do tęczy, która łączy niebo z ziemią. A tęcza to jest symbol siedmiu darów Ducha Świętego. No i oczywiście pytanie, o jaki to grzech chodzi. Pierwszy ten grzech był pokazany na historii miasta jakiego? Efezu, tak, który został zamulony z powodu ich lenistwa, a drugie miasto Smyrna. I chodzi o grzech. Tak, bardzo dobrze. ze chciwości, ponieważ Smyrna była chciwa, żeby posiąść, zająć pierwsze miejsce wśród miast Azji Mniejszej. Co więcej, tam urządzano pogromy chrześcijan, żeby im zabrać dobra, bo byli wyjęci spod prawa rzymskiego. Bezkarnie można było ich ograbić. Dar, sakrament bierzmowania i dar rady. Sakrament to jest bardzo cenne światło na tych, którzy przygotowują do bierzmowania. Przede wszystkim uświadomić, że Bóg wszedł z tobą w przymierze. I chce być twoją mocą. Może być mocny. Połączyło się w twoim wnętrzu, ma się łączyć niebo z ziemią. Potem Bóg rzekł, niech zbiorą się wody spod nieba w jedno miejsce i niech ukaże się powierzchnia sucha, a gdy tak się stało, Bóg nazwał tę suchą powierzchnię ziemią, a zbiorowisko wód nazwał morzem. Bóg widząc, że były dobre, rzekł, niech ziemia wyda rośliny zielone, trawy dające nasienie, drzewa owocowe rodzące na ziemi według swojego gatunku owoce, w których są, ja to mam pokreślone i nie bardzo widzę, to są nasiona. I stało się tak, ziemia wydała rośliny zielone, trawę dającą nasienie według swojego gatunku i drzewa rodzące owoce, w której było nasienie według ich gatunków. A Bóg widział, że były dobre. I tak upłynął wieczór i poranek, dzień trzeci. Mowa jest o sakramencie pokuty, pojednania i o darze umiejętności. Dar umiejętności ma oddzielić morze zła, działania szatana, stworzyć ląd, na którym mogłoby zaistnieć życie roślinne, ale jak pamiętacie z pierwszego psalmu i skazania Jezusa na górze, gdzie człowiek jest porównywany do rośliny. Przymierze, jak będziemy omawiać raj. Ideałem przymierza jest drzewo. Drzewo bierze życie z ziemi i z Boga, ze słońca. Łączy niebo z ziemią. W drzewie żyje pierwiastek Boga Stwórcy, zwany życiem. I każde z drzew realizuje Boży plan, przynosi inne owoce. Dar umiejętności sprawia, że każdy z nas jest istotą, wprawdzie jesteśmy wszyscy ludźmi, ale każdy z nas jest istotą niepowtarzalną, jedyną. Ma pewne rzeczy, których nie miał dotąd nikt w rodzinie ludzkiej i nie będzie miał. Że Bóg mógł mu powiedzieć kiedyś, jesteś moim jedynym dzieckiem. Gdyby ciebie nie było, nie byłoby czegoś tam w harmonii rodzaju ludzkiego. I dar umiejętności bycia sobą, dar umiejętności spełnienia, odkrycia w sobie tej niepowtarzalności i rozwinięcia tej niepowtarzalności dla dobra wspólnoty. Dlatego też między roślinami istnieje, nie wiem jak to biologia określa, współpraca. Jak? Tak, dziękuję. Czyli te teksty to są maleńkie przypowieści i o sakramentach świętych i o darach Ducha Świętego. Potem Bóg rzekł, niech powstaną ciała niebieskie świecące na sklepieniu nieba, aby oddzielały dzień od nocy, aby wyznaczały pory roku, dni i lata. Nie będziemy dalej czytać, wiadomo. Chodzi o dar pobożności i sakrament przejścia z tego świata. Tam, gdzie jest ten świat słońca, księżyca, gwiazd i tak dalej. Do nieba. Dar pobożności. Dar pobożności, dać się prowadzić. Prowadzić temu, którego symbolizuje słońce, księżyc, gwiazdy. Dać się prowadzić. Chodzi o dar zazdrości, zawiści. Przejście.
Grzech,
tak, przepraszam. Grzech zazdrości, zawiści. Jest to wyrażone w Ewangelii Mateusza w przypowieści o skarbie. Skarb zakopany w ziemi jakby umarł. Jest przez Jezusa Chrystusa odkopany. Dusza ludzka jest tym skarbem, który On wydobywa i uzdalnia do przejścia w życiu wiecznym. Sakrament przejścia, sakrament śmierci i pamiętamy z Księgi Mądrości taki tekst, że przez zawiść diabła weszła śmierć. Przez zawiść, zazdrość diabła weszła śmierć. Oczywiście chodzi tutaj o śmierć nie ciała, bo to jest sen, tylko śmierć duchowa. Przed tą śmiercią duchową obronił nas Syn Boży, który wszedł w ciemności tego świata i nadał wartość naszej śmierci. Dzień piąty, stworzenie ptaków i zwierząt wodnych, ryb, różnych gadów, płazów, w każdym razie zwierząt. My żyjemy, żyjąc tutaj na tym świecie, jesteśmy narażeni na działanie i złych ludzi, którzy są w mocy złego. To są zwierzęta wodne. Wodne to znaczy ludzie, którzy są w żywiołach złego ducha zanurzeni, ale też ptaków, tych niewidzialnych duchów, złych duchów. W związku z tym w nas musi być dar męstwa, nieustannie podkarmiany, żywiony przez sakrament Eucharystii, żebyśmy temu mogli się przeciwstawić i nadawać wartość temu złu, które nas atakuje. Będzie to odpowiednik do listu do Filadelfii, gdzie jest mowa o gniewie. O gniewie złym i dobrym. Gniew. Szatan jest duchem gniewu. Ludzie, jeśli nie zbawieni, są nosicielami gniewu, złego gniewu. A Eucharystia wnosi w nasze wnętrze gniew Ojca. Gniew miłości. Gniew przebaczenia. Lecimy dalej, bo jak będziemy czytać, to dłużej będzie trwało. W szóstym dniu Bóg stworzył zwierzęta i człowieka, przy czym człowiek jest mężczyzną, albo niewiastą. I otrzymali dar rozumu. Zostali stworzeni na obraz i podobieństwo Boga. Są stworzeni jako brak Boga. Jako brak Boga. Najpierw ma zaistnieć sakrament małżeństwa, zaślubin z Bogiem, z Jego miłością. A później dopiero, jak się spotkają i będą małżeństwem, to dają sobie nie siebie, ale Boga mają sobie dać. To są już powtórne zaśluby. W związku z tym i księża są żonaci. są zaślubieni już. To się właśnie dokonuje przez sakrament małżeństwa w sensie przymierza. Przymierza, przymierzu Bóg w nas zamieszkuje, Trójca Święta w nas zamieszkuje. No i niezbędny jest dar rozumu, żeby się przeciwstawić przede wszystkim pysze. Ja sobie dam radę. Ja nie muszę się zrealizować w Bogu, stając się Jego obrazem, być podobnym do Boga, do Jezusa Chrystusa. To jest dar pychy. Obywanie się bez dzieła Jezusa Chrystusa. Pycha, według Pisma Świętego. Obyć się bez Boga. W takim stopniu jestem pyszałkiem, jeżeli w ciągu dnia się nie modlę, nie zaczynam dnia z modlitwą, obywam się bez Boga. No bo jestem inteligentny, sprytny, mam samochód, pojadę tam, gdzie chcę i tak dalej. Obywanie się bez Boga, to jest pycha. Wreszcie mamy szabat. A gdy Bóg ukończył w dniu szóstym swe dzieło, nad którym pracował, odpoczął dnia siódmego po całym swoim trudzie, jaki podjął. Tu chodzi o historię zbawienia. Gdy Bóg pobłogosławił ów siódmy dzień, uczynił go świętym i kazał nie pracować. Oczywiście chodzi o sakrament kapłaństwa, o tajemnicę krzyża Baranka Bożego. Jezus, umiłowawszy nas do końca, w krzyżu odpoczął w miłości Ojca. Odpoczął. Jako człowiek. I dlatego też Jezus zmartwychwstały, Jezus za swego życia, w sposób szczególny uzdrawiał w szabat, by tym wszystkim, którzy są znękani przez złego ducha, przez choroby, dać odpocznienie w miłości. Jaskółka zmartwychwstania, jaskółkę nowego nieba, nowej ziemi. Początek. A szli za nimi, zanim faryzeusze mówi, pracuje w niedzielę, w święta. Mocą Belzebuba tego dokonuje. Nie rozumieli teologii szabatu. Odpowiednikiem w Apokalipsie jest grzech nieczystości. Tiatyra, katecheza dane w mieście Tiatyra. W oparciu o historię miasta Tiatyra, a w Ewangelii Mateusza przypowieść na temat tego daru, bojaźni Bożej, to jest mąka i kwas. Mąka i kwas. Jezus dlatego był ukrzyżowany, ponieważ Izrael zmeł z ziarna zrobił mąkę. To, co robi współczesna kto? Biblistyka. Cicho. Ja tego nie powiedziałem. Zmełli ziarno Słowa Bożego. I dlatego musiał przyjść kwas. Skandal, skandaliczna miłość z krzyża, żeby oczywiście przypowieść jest o niewieście, która do tej mąki zniszczonego Słowa Bożego wniosła przez fiat kwas miłości Ojca, która jest skandaliczna i my czasami to czujemy. Czujemy. No i zaistniał chleb życia. Maryja jest też w szabacie, w tym ostatnim darze, jest też pełnią bojaźni Bożej o nasze zbawienie jako nasza matka. To wystarczyło. To pierwszy raz w moim życiu daję taką pełną, w miarę pełną interpretację tego hymnu o nowym stworzeniu świata. A niech ktoś z was, który ma ucho i melodię w sercu, ułoży coś, żebyśmy też mogli śpiewać kiedyś ten hymn, albo podsłucha, jak to w synagogach w niewoli babilońskiej śpiewali, jakie były melodie. Tak, to można byłoby to śpiewać, skoro znamy teologię.
Jeszcze w tym czwartym dniu nam to uciekł grzech.
Coś nam uciekło w czwartym dniu?
Grzech.
Tak, mówiłem o grzechu zazdrości.
W trzecim dniu?
Tu nam uciekł grzech, tak? Tam chodzi o grzech opilstwa i obżarstwa. Przepraszam. Tych, którzy kochają jeść. W trzecim dniu. Posłuchajcie, skupcie się teraz. Ten grzech jest zilustrowany na przykładzie miasta, które było stolicą Azji Mniejszej za czasów Rzymian. Pergamon. W Pergamonie wykryto pergamin. Pergamin jest, na pergaminie zaczęto pisać Pismo Święte, księgi natchnione. I Pan Jezus tam mówi, zjadaj moje słowo, zjadaj pergamin, to ci da sytość, a nie obżeraj się. Nie pij za dużo. Nie obżeraj się. To jest prawdziwy pokarm. O. Więc ten dar umiejętności mówi, że nie samym chlebem człowiek żyje, ale wszelkim słowem, które pochodzi z ust Bożych. I poprawna pokuta, czyli przygotowanie do spowiedzi, polega na zjadaniu papierusów, ksiąg świętych. I one dopiero mi powiedzą, na czym polega grzech. Co powiedziawszy, życzę wam smacznego. Pół do 12 zdaje się, tak? Pół do 12. Kolejna kategoria.